Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Ona się uśmiechnie, a ja zapowiem. Dzień dobry, Dominiko.
Dzień dobry, witam.
Dziś będzie audycja o tym, jak Dominika Hermanowicz została księdzem Włodzimierz Leszkiewicz. Dzień dobry, witam w herbacie.
No to mogłabym powiedzieć księżniczką w takim wypadku, skoro już się tak bawimy.
Ale coś w tym jest, bo ty jesteś mistrzynią ceremonii.
Tak, to prawda, więc trochę faktycznie może to się kojarzyć z rolą księdza, ponieważ jestem taką osobą, która co prawda nie nosi sutanny, ale prowadzi ceremonie ślubne, prowadzi ceremonie powitania dziecka i też jeszcze taką dodatkową rzecz, o której może dzisiaj trochę więcej
No jeszcze
opowiem.
Jest ceremonia pogrzebowa, prawda?
Też, to prawda, tak.
To są te wszystkie ceremonie, które kiedyś rzeczywiście należały do kościoła.
Faktycznie tak było, aczkolwiek już w tej chwili osoby duchowne nie są jedynymi osobami, które zajmują się prowadzeniem.
To się zmieniło.
Tak, tak, to się faktycznie zmieniło. Jest propozycja też dla ludzi, którzy chcę celebrować takie momenty, ale niekoniecznie w obecności
Ja nawiążę do tego
księdza.
Ślubu czy pogrzebu, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu wydawało się, jak to ślub bez księdza, jak to pogrzeb bez księdza, bardziej pogrzeb bez księdza, tak? A teraz to już nie jest pytanie.
Aczkolwiek zdarzają się jeszcze osoby, które będąc po raz pierwszy na takiej celebracji są trochę zaskoczone, jak to może wyglądać, jak może wyglądać pogrzeb bez księdza, aczkolwiek coraz częściej jednak zdarzają się pogrzeby świeckie, ale mimo wszystko ten element zaskoczenia zazwyczaj jednak się pojawia.
Ale są to też momenty pozytywne, tak? Jeżeli chodzi o ceremonię śluby na przykład, bo ten ślub odbywa się gdzieś na łące, pod lasem.
W plenerze, w pięknych miejscach. I ludzie są trochę zaskoczeni, co tam będzie się działo, skoro nie będzie ani księdza, ani nie będzie urzędnika. No to co będzie? No i właśnie tutaj jest pole do działania i do miłego zaskoczenia.
Tak, w pięknej białej szacie, czy nie wiem w czym?
W sukni, powiedzmy. Nie w sutannie, ale też na S. I faktycznie dzieje się, można trochę powiedzieć, taka magia, ponieważ tam jest dużo takich bardzo indywidualnych, wzruszających, osobistych treści, które są poruszające dla ludzi.
No i też jest pięknie, tak? Też rzeczywiście łza się mamusi, tatusiowi zakręci wokół i ciotci również.
Tak, i to jest właśnie takie bardzo miłe i ten odbiór właśnie dla mnie jest taki pozytywny, że ludzie są zaskoczeni, pozytywnie wzruszeni. My ludzie potrzebujemy takich sytuacji, kiedy możemy uzewnętrznić nasze emocje, możemy obserwować emocje innych ludzi, możemy się nimi dzielić. I to jest dobre, to jest coś, co nas łączy i zbliża na pewno.
A w tej ostatniej drodze, tak, przejdźmy na drugą stronę życia, dobrze? To też jest podobnie.
Jeżeli chodzi o emocje, o dzielenie się tymi emocjami, jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest akurat taka celebracja, która stwarza taką przestrzeń, w której są zauważone i zaadresowane myśli i uczucia ludzi. To jest naprawdę bardzo ważne, bo ludzie przychodzą z dużym bagażem emocjonalnym i on w takim tradycyjnym wydaniu niestety nie znajduje zupełnie ujścia. A jednak trzeba to troszeczkę kawałek po kawałku rozpakować, prawda? Trzeba to zauważyć i być może pozwolić temu wybrzmieć w odpowiedni sposób. Ja czasami jestem faktycznie głosem tych osób, które...
A wtedy to jest opowieść o tej osobie, która odeszła.
Tak, to jest opowieść o tej osobie, którą żegnamy, której życie chcemy w jakiś sposób uhonorować, chcemy zauważyć wszystkie ważne, piękne momenty. Więc faktycznie jestem takim głosem tych ludzi, którzy mają tą treść w sercu, mają ją w głowie, ale brakuje tego głosu, którym chcieliby to powiedzieć.
Ja wiem, że ty jesteś takim głosem niesztampowym, a jak ty pracujesz z tą rodziną, która jest w żałobie?
Ja przede wszystkim z tymi osobami się spotykam, albo przynajmniej jeżeli jesteśmy gdzieś na odległość, no to mamy rozmowę taką online, ale widzimy się w każdym razie. I to jest taka rozmowa, w której staram się poznać tą osobę, którą będziemy żegnać, ale też staram się dotrzeć do potrzeb tych najbliższych osób w stracie, które mają też swoje potrzeby i chcę je poznać tak, żeby spełnić te potrzeby na tyle, na ile będę potrafiła.
I to może być piękne, bo nie chodzi tylko o odklepanie formułek. Pięknie może być też podczas stypy, którą ty nazywasz konsolacją.
Konsolacją, czyli takim spotkaniem.
To jest coś więcej niż zjedzenie dewolaja i schabowego.
To prawda, aczkolwiek ten element też się zawsze pojawia. Natomiast ważnym elementem jest tutaj znowu stworzenie takiego czasu i takiej przestrzeni na to, żeby skupić się na życiu żegnanej osoby. To najczęściej, konsolacja najczęściej odbywa się, kiedy jest pożegnanie tradycyjne, wyznaniowe, ale właśnie brakuje tej przestrzeni na te wspomnienia. I wtedy na takim spotkaniu po pogrzebie, na którym też oczywiście jest ten poczęstunek, jest też taki moment, kiedy pojawia się prezentacja. Tam są zdjęcia, opowieść i to jest taki zapalnik do tego, żeby być może później na tyle, na ile osoby obecne na konsolacji są gotowe porozmawiać o tej osobie, która odeszła, ale też zwrócić uwagę na te osoby, które zostały, czyli na te osoby, które są najbardziej dotknięte stratą i...
No i tak mogą wyglądać te świeckie ceremonie. One już się rzeczywiście przyjęły, a ty zaczęłaś proponować coś nowego. Chrzciny? Stąd nazwałem cię tam księdzem czy księżniczką.
Ja tak się śmieję, tak, ale faktycznie są ceremonie powitania dziecka w rodzinie, czyli właściwie jest to taka alternatywa dla rodziców, którzy nie myślą o tym, żeby zorganizować chrzest, ale chcą zaznaczyć ten moment, kiedy witają dziecko, chcą je przedstawić szerszemu gronu i faktycznie jest to taka celebracja związana z powitaniem dziecka we wspólnocie rodzinnej, nie we wspólnocie wyznaniowej, ale w tym najbliższym otoczeniu, w najbliższym gronie rodziny i przyjaciół.
I to jest chyba coś, z czym się jeszcze chyba, wydaje mi się, nie oswoiliśmy.
To jest taka rzecz...
Coś takiego może być.
To jest rzecz jeszcze mało znana faktycznie, ale ona się też staje coraz bardziej popularna i mam wrażenie, że ona troszeczkę tak się rozchodzi jak kręgi na wodzie, że jeżeli pojawi się jeden punkt, to za chwilę będzie też kolejny. I trochę tak to się dzieje, że jedna osoba, która się o tym dowiaduje i organizuje taką celebrację, później mówi o tym koleżance ze szkoły rodzenia i ta, będąc zaskoczona, zafascynowana i szukając jakiejś alternatywy, ale nie wiedząc też do końca, czego ma szukać, bo nie wie, jak to się nazywa.
Bo być może nie robić nic.
Tak, bo może nie zrobić nic, ale jednak bardzo często jest potrzeba, żeby ten moment jakoś zaznaczyć, żeby było to rodzinne spotkanie i żeby ono też nie odbyło się jakoś tak bezosobowo, więc jest też taka propozycja.
A te momenty właśnie przejścia są ważne?
Myślę, że one są bardzo ważne, bo tak naprawdę jest to związane ze zmianą, a w momentach zmiany potrzebujemy jednak pewnej stałej, jakiegoś stabilnego, stałego, bezpiecznego gruntu i chociażby w takim momencie, kiedy na przykład dziecko przechodzi z okresu dziecięcego w okres dorastania, w tym momencie, kiedy dzieje się dużo...
A już do tego przechodzisz, bo ja chciałem przede wszystkim o tym z tobą porozmawiać, tak?
Tak.
O postrzyżynach, proszę państwo.
Postrzyżyny.
Albo zaplecinach, tak to
tak
się chyba w wypadku dziewczynek nazywa.
Tak. Zapleciny, wiankowiny, kosopleciny, nazw jest kilka. Można po prostu w skrócie powiedzieć, że jest to takie święto przejścia w dorastanie, bo faktycznie jakby celebrujemy przejście z okresu dziecięcego do okresu dorastania.
To Słowianie to robili, tak?
Zgadza się, masz dobrą wiedzę na ten temat. Faktycznie jest to inspirowane takimi słowiańskimi świętami, czyli takimi świętami, które były tutaj u zarania naszej tradycji. Bazuje trochę na tym, inspiruje się tym, aczkolwiek jest w tym cały czas taki nurt humanistyczny, czyli skupienia światła uwagi na człowieku, w tym wypadku młodym człowieku.
Zamiennik komunii, tak?
Jeżeli mamy faktycznie jakoś to sobie wyobrazić, to faktycznie można to kojarzyć z zamiennikiem komunii, aczkolwiek gdyby tak spojrzeć na to chronologicznie, to te celebracje były pierwowzorem komunii, więc jakby wracamy znowu do tradycji, która może być realizowana w przypadku dzieci, które mają 7, 9, trochę więcej lat. Tutaj też nie ma sztywnej zasady w przypadku ceremonii przejścia w dorastanie, dlatego że w przypadku dziewczynek bardzo często jest to związane z pojawieniem się dni księżycowych, kiedy faktycznie
tak
dziewczynka...
Dni księżycowych, tak?
Tak, kiedy dziewczynka zaczyna dojrzewać, natomiast w przypadku chłopców, no to najczęściej jest taki wiek 7, 9 lat, kiedy z małych chłopców no, zaczynają się robić młodzieńcami.
Kiedy tak symbolicznie przechodzą z pod opieki mamy pod opiekę ojca.
Bardzo dobrze to powiedziałeś. W przypadku chłopców faktycznie tak to wygląda. Jak gdyby spojrzeć sobie w źródła, to tak to kiedyś wyglądało, że chłopcy, którzy zaczynają dorastać, przechodzą pod opiekę ojca, co też jest związane z pojawieniem się nauki dla tych chłopców. Kiedyś to było rzemiosło, przygotowanie do roli głowy rodziny. Więc
jakieś tam męskie zajęcia, tak?
Męskie zajęcia, tak. Kiedyś to nawet była gotowość już do wojny, do walki. Ale dzisiaj trochę czasy mamy inne, więc o tym nie mówimy. Bardziej mówimy faktycznie o tym, kiedy mały chłopiec staje się młodzieńcem, zaczyna myśleć troszkę inaczej, zaczyna być bardziej samodzielny. No i zaczyna być może szukać pewnych wzorców do tego, żeby kształtować to swoje...
Wiesz, Olga Tokarczuk o tym pisała, czy kiedyś wspominała, że ona miała ten problem ze swoim dzieckiem, że proszę bardzo, wszyscy wtedy w jej klasie, w klasie jej dziecka chodzą na religię, a to dziecko wtedy nie było jeszcze etyki, samotnie siedziało w korytarzu na ławce.
No to niestety nie
było. No i potem przychodziła,
te
też, przychodziła też komunia i co robić? I ona zrobiła ognisko wśród znajomych. Było ognisko, były też takie prezenty a la komunijne, wiesz, tego rodzaju odpowiednik.
Genialnie i bardzo fajnie, że w ogóle szukała alternatywy i że znalazła i że stworzyła taką alternatywę, bo powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę tego typu celebracje możemy organizować nawet we własnym zakresie. Możemy nadać jej taki kształt, jak chcemy, więc też nie ma potrzeby, konieczności zapraszania do tego osoby z zewnątrz, aczkolwiek niejednokrotnie jest to na pewno wygodne rozwiązanie, bo ktoś może nam po prostu w tym zwyczajnie pomóc.
No wiesz, chrzciny czy komunie to są zwykle uroczystości rodzinne, a tutaj wydaje mi się czasami być może rodziny nawet lepiej nie zapraszać, bo czy oni to zrozumieją? Może zrozumieją to nasi znajomi.
Ja myślę, że patrząc też na moje doświadczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie ceremonii powitania dziecka w rodzinie, to faktycznie ludzie przychodzą trochę z taką ostrożnością, z takim dystansem, bo też nie wiedzą, na co mogą, z czym mogą się liczyć.
Wiesz, z czym to się je, o co w tym wszystkim chodzi?
Tak.
Teraz nagle wprowadzamy jakieś takie pogaństwo, po co?
No właśnie tak ludzie czasami myślą, że to może będzie jakiś zabobon, może będzie skakanie przez ognisko i w ogóle są przerażeni na starcie. Ale na miejscu okazuje się, że to jest tak naprawdę taka rodzinna i ciepła celebracja, w której są dosyć ważne treści, bo można powiedzieć o roli i znaczeniu wszystkich osób, o tym, co w nich doceniamy, w ciociach przyszywanych, w babciach, w dziadkach, w wujkach, czego dziecko może się od nich nauczyć. Więc to są takie bardzo osobiste treści, no, które też mogą być powodem do dumy dla tych osób, które słyszą coś dobrego na swój temat. I myślę, że to nie są rzeczy, których się boimy, tylko to są rzeczy, które de facto są doceniane i są
poruszające. Wiesz, te wszystkie rytuały kościelne, to można, jak brzydko mówiąc, odfajkować, a tutaj to się nie da.
Tutaj trzeba poświęcić troszkę czasu, żeby poznać konkretną rodzinę, żeby dowiedzieć się czegoś na temat dziecka, żeby znaleźć takie treści, które naprawdę są ważne dla konkretnej rodziny i je nazwać i je uzewnętrznić. Wymaga to troszkę czasu, przygotowania, ale co chcę podkreślić, te przygotowania są taką dodatkową jakością, która się pojawia, dlatego że my faktycznie w pędzie życia zatrzymujemy się myślą i uwagą na tym, co się właśnie zmienia, na tym, co się właśnie zaczyna nowego dziać. I w jakimś sensie poprzez te przygotowania nastrajamy się do tej zmiany, ustalamy sobie pewien kierunek, kurs i przygotowujemy się do tego zwyczajnie, więc jest to ważny czas.
No, ktoś powie, że duchowość w życiu jest ważna. Jakkolwiek byśmy jej nie rozumieli, tak? To gdzie tu jest ten element duchowy?
Myślę, że on się znajduje w emocjonalności.
Wiesz, ktoś może zarzucić i powiedzieć, że jak nie ma religijności przy tym, to wszystko jest puste.
Ale jesteśmy ludźmi, którzy mają bogactwo myśli i uczuć i to jest taka kopalnia, z której naprawdę można czerpać i w której można znaleźć perełki wręcz, naprawdę. W takich rozmowach czasami wychodzą tak na światło dzienne takie rzeczy, o których ludzie na co dzień nie myślą, a w takiej rozmowie wychodzi, co tak naprawdę jest tą wartością, co właśnie się zmienia, co jest dla nich ważne. Bo pamiętajmy, że te momenty przejścia, w przypadku na przykład święta przejścia w dorastanie, nie dotyczą tylko samych młodych osób, dzieci, ale też ich rodziców. Wartością wspólną jest to, że zwracamy uwagę na ludzi, na ich emocje, na tą zmianę, która się pojawia i tworzymy taką przestrzeń, w której możemy to wszystko nazwać, w której możemy zwrócić na to uwagę i się tym podzielić, nie wstydzić się tego. I to jest ten element chyba duchowy.
Ceremonię przyjmowania dziecka w rodzinie to już prowadziłaś, tak?
Tak, jak najbardziej. Ceremonię powitania dziecka w rodzinie już od kilku lat. Takie dosyć wzruszające. Jestem poruszona bardzo tym, jak rodzice, młodzi rodzice, podchodzą z dużą taką dojrzałością i świadomością do swojej roli, bo oni mają świadomość tego, co się właśnie dzieje w ich życiu, że tak naprawdę mają w swoich rękach nowy świat, nowy byt. Tu będą opiekunami, będą nauczycielami, będą przewodnikami i naprawdę budują mnie rozmowy z tymi ludźmi, kiedy oni sobie nazywają to, w jakim kierunku chcą iść, co chcą dać, czego życzą dziecku.
A że to rodzicielstwo jest dla nich po prostu ważne.
Tak, to jest taka pewna misja, no bardzo ważna, mam właśnie jedna z najważniejszych misji w życiu, której się oddają i wchodzą w to doświadczenie i to jest niesamowite, jaka mądrość też i dojrzałość bije z tych ludzi, przynajmniej na starcie, przynajmniej na poziomie takim czysto deklaratywnym, ale jest ta świadomość. Więc dla mnie to jest budujące.
A teraz przygotowujesz się do postrzyżyn. Byłaś już na takiej uroczystości, bo chyba jeszcze jej nie prowadziłaś.
Nie, powiem szczerze, że końcówka zeszłego roku i początek tego roku to był czas przygotowań dla mnie. Czytałam dużo, tworzyłam pewne pomysły na
bo tą słyszałam,
celebrację.
Że takie uroczystości odbywały się już w Trójmieście. Wymyśliła je pewna pani psycholożka, teraz nazwiska nie pamiętam, z Uniwersytetu Gdańskiego.
Tak, zgadza się. Z tego, co słyszałam, właśnie co czytałam, bo chyba nawet był artykuł na ten temat, wiem, że były to takie kolektywne celebracje,
takie
czyli
wspólne,
takie grupowe, gdzie znowu grupa dzieci brała w tym udział. Ja mam troszeczkę inne założenie i nastawienie.
Sześcioro czy dziesięcioro tych dzieci, tak?
Tak, tak. To jednak proponuję taką celebrację nie kolektywną, grupową, tylko na łonie danej rodziny, czyli dla konkretnej rodziny i dla konkretnego dziecka, czyli takie bardziej indywidualne.
Mnie zadziwi, jak ten świat się zmienia, że szukamy nowych sposobów na celebracje, na święta, na zaznaczenie ważnych momentów w życiu.
Wydaje mi się, że my się zmieniamy, świat się zmienia, ale cały czas dotykamy tych samych niezmiennych potrzeb, żeby zaznaczać ważne momenty w naszym życiu, żeby zatrzymywać się, szczególnie teraz, w pędzie życia i celebrować, i świętować. Patrzymy wstecz, patrzymy na tradycje, czerpiemy wzorce, czerpiemy inspiracje, ale chyba ta potrzeba jest cały czas taka sama. Są takie momenty, kiedy w perspektywie nadchodzącej zmiany ludzie chcą się trochę przygotować, ludzie chcą się trochę zastanowić. Ludzie chcą też spotkać się z innymi ludźmi i myślę, że ma to duże znaczenie takie emocjonalne, psychologiczne, wspólnotowe, bo w jakimś sensie ta celebracja też skupia i łączy ludzi, więc w tym sensie faktycznie one są ważne i potrzebne.
Jak to jest przyjmowane? Musiałbym pójść gdzieś na taką uroczystość.
Koniecznie.
Czy raczej z takim buntem tej widowni, rodzinnej widowni, tak, i znajomych?
Mogę ci zdradzić rąbek tajemnicy. Jak obserwuję ludzi, którzy pojawiają się na, powiem o ceremonii powitania dziecka w rodzinie, bo ona jest najmniej znana z tych, o których dzisiaj rozmawiamy, tych, które prowadzę. I powiem ci, że obserwuję ludzi, którzy się pojawiają na takiej celebracji i widzę, że mają trochę taki dystans, obserwują mnie bardzo mocno, rejestrują to, co mówię, są bardzo wyczuleni na pewne treści, więc trochę się czuję tak pod obstrzałem tych spojrzeń.
No, ale dla nich to też, rozumiem, obcy grunt.
Jak najbardziej. I też to rozumiem, i też to szanuję i nie próbuję tego na siłę
zmienić. Jak w eleganckiej restauracji, tyle tych sztućców, nie wiadomo, jak się zachować.
I jest to zupełnie naturalne, bo jeżeli czegoś nie znamy, to jesteśmy ostrożni. Z pozycji obserwatora badamy grunt. Ale później ta perspektywa się zmienia w momencie, kiedy pojawiają się konkretne, indywidualne treści związane z tym dzieckiem, z jego rodzicami, z ich nadziejami, z tym, co ci rodzice dostrzegają w tych swoich najbliższych, co może być też wartością w życiu tego dziecka. I to jest nazwane. I kiedy te osoby słyszą takie treści, to nagle są zaskoczone. Można powiedzieć, że to trochę dociera chyba do ich serca, do zakamarków ich umysłów i to ich trochę otwiera. I wtedy ten dystans, o którym mówiłam na początku, on się faktycznie skraca, bo de facto taka celebracja jest opowieścią o rodzinie i o dziecku. Czy to jest coś, co może być obce, co może być traktowane z dystansem? Już wtedy nie.
Futuryści mówią często, że żyjemy w świecie, w którym będą jakieś nowe zawody, których jeszcze sobie nie wyobrażamy, związane z czatami GPT, ze sztuczną inteligencją, czy z czym tam jeszcze. Jak się okazuje, oto Dominika Hermanowicz, przedstawicielka zupełnie nowych zawodów. Takich bardzo, bardzo pierwotnie analogowych.
Nie tak całkiem nowych, ale może nie powszechnie znanych, ale wydaje mi się, że jest to faktycznie odpowiedź na zmiany współczesności, gdzie odchodzimy trochę od elementów wyznaniowych, ale cały czas jesteśmy ludźmi, którzy mają emocje, potrzeby, myśli i chcą odnajdywać dla nich przestrzeń do wyrazu.
Dominika Hermanowicz, dziękuję pięknie.
Dziękuję serdecznie.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.